praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, ze mną przed mikrofonem trener przygotowania motorycznego, autor, ojciec, facet, który tak naprawdę w branży przygotowania motorycznego był jednym z pierwszych. Oczywiście jeżeli za początek uznamy erę mediów społecznościowych, no bo przygotowanie motoryczne w Polsce istniało dużo, dużo wcześniej aniżeli Instagram czy Facebook. Panie i panowie, ze mną przed mikrofonem, już z uśmiechem na ustach, Maciej Bielski. Cześć, Maćku.
Witam serdecznie, Artur.
W końcu udało się poznać, co przy okazji konferencji, tak, jako dokładnie. Wykładowcy, ale mamy pół godziny dla siebie. Maćku, powiedz mi, jesteś w branży od dawien dawna, więc zapewnie doświadczyłeś, zobaczyłeś wielu ciekawych zdarzeń. Ja zapytam tak prościej. Jak ta branża ewoluowała? Jak ewoluowała od czasu, kiedy stawiałeś pierwsze kroki?
No powiem to tak, jak wcześniej hitem szkoleniowym zwłaszcza były kursy na trenera personalnego, tak po pewnym czasie, kiedy temat zaczął nabierać troszeczkę rozpędu, większość ludzi, która wcześniej chciała wpisać sobie IFBB Pro w swój bio na Instagramie, biogram, zaczynała wpisywać trener przygotowania motorycznego, a nie miała nic o tym pojęcia, więc tutaj idziemy w stronę trendów, można powiedzieć, czyli rzeczy, które są bardziej chwytliwe z racji czy to na nazwę, czy na prestiż związany z pewnego rodzaju tytułem, więc wydaje mi się, że w pewnym sensie są sfery, gdzie niektórzy zostali, ponieważ bardziej ich to kręci, czytaj kulturystyka, podejście sylwetkowe, a to, co my robimy, mogę tak to szeroko określić, czyli zarówno łączenie fizjo z treningiem, treningu przygotowania pod sport, czy upraszczania elementów bardziej zaawansowanych dla ogółu społeczeństwa, żeby mogli po prostu lepiej korzystać ze swojego ciała, będzie wpisane poniekąd pod łatkę przygotowania motorycznego. I w tą stronę bardzo wiele osób teraz poszło, ponieważ no, ostatnie dwa lata choćby pokazały to, że ruch ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia i wiele osób też w tej kategorii, powiedzmy, wellness się mocniej odnajduje, aczkolwiek wcześniej mieli zakusy na to, żeby jednak iść w stronę pracy, czy to ze sportowcami, aczkolwiek nie są to zawsze najlepsi klienci, a poszli jednak bardziej w ogół społeczeństwa.
Maćku, jak widzisz różnicę pomiędzy Polską a światem? Czy w twojej ocenie dogoniliśmy już świat, czy jeszcze troszeczkę strugamy marchewy?
Wydaje mi się, że tam delikatnie jedynkami podgryzamy pięty, bo typ pracy sztabu dla ekipy, drużyny, ogólnie po prostu sportowców jest już powszechny. Wcześniej było to, że był trener jeden, być może miał asystenta i oni zajmowali się wszystkim. A teraz, no ja najbardziej obecnie jestem związany z rugby, jeśli chodzi o sporty zespołowe, no to mimo tego, że nie jest to profesjonalny sport w naszym kraju, tam nie ma kokosów, jeśli chodzi o zawodników, no to i tak czy siak już drużyny wprowadzają struktury takie właśnie, gdzie są trenerzy od trener ogólny, trener techniczno-taktyczny, czy tam podział w zależności na formację, plus trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta, bądź tam dwóch, czy tam sztab po prostu medyczny.
Ja to podzielam to, co mówisz, dodałbym jeszcze taki komentarz. Na podstawie moich obserwacji i kontaktów z branżą za granicą i tego, jak to wygląda, to widzę, że my mamy kompleksy, a powinniśmy już bez nich pracować, bo poziom naszej wiedzy jest wystarczający, żeby tych kompleksów nie mieć, bo dostęp do wiedzy jest ogólnoświatowy, lepszy, łatwiejszy, prostszy, ona jest lepsza jakościowo. Natomiast jeszcze widzę, że u nas kuleje taka kultura tego przygotowania motorycznego. My skupiamy się trochę na innych rzeczach. Mi wiele dało do myślenia te ostatnie wyjazdy, między innymi do Toulouse, do Houston, kiedy widzę, że ci, którzy już tą kulturę mają od dawna, oni mają zupełnie inne podejście do tego. Skupiają się bardziej na zawodniku, nie poszukują tak nowych technologii, nie gonią za jakimiś ułamkami procent w jakichś pomiarach, oni skupiają się na ogólnym wyniku. Bardziej ta narracja, takie bardziej te umiejętności miękkie u nas jeszcze są niedostatecznie podkreślane i nie jesteśmy w nich szkoleni i potem trochę mamy takiego trenera, który próbuje za wszelką cenę ułożyć idealny plan na kartce i trochę się zaczyna miotać, kiedy pojawiają się jakiekolwiek pierwsze problemy. Tego, myślę, nam brakuje i to powinniśmy zmienić, a ostatecznie i tak powinniśmy pracować bez kompleksów, bo jeżeli chodzi o wiedzę, my ją naprawdę mamy.
Tak, zgadza się. Plus patrząc na wyniki No może niekoniecznie piłki nożnej, ale innych sportów zespołowych, czy to jest ręczna, czy siatkówka, na pewno możemy pochwalić się światowym poziomem. To jest jedno. Dwa to sportowcy indywidualni, czy to są zawodnicy sportów walki, czy to są lekkoatleci, też na arenach międzynarodowych jak najbardziej się liczą. I tutaj muszę uchylić czoła również w stronę ekipy, z którą ja pracuję, czyli z Ogniwem Sopot. Tam jest trener mentalny również wprowadzony, czyli to, co powiedziałeś, Artur, skupienie się bardziej na człowieku, na zawodniku i dbanie o całość obrazu, a nie tylko gonienie za tymi tam procentami, za potencjałem jakimś określanym przez miary fizjologiczne, jest już wprowadzone i rzeczywiście jest tam bardzo mocna praca, gdzie pani Monika Najda no, pierze głowę chłopakom nie raz o kwestie właśnie związane z tym, żeby przede wszystkim wyzbyli się tych kompleksów.
Wiesz co, jak mówimy sobie o tym nastawieniu mentalnym, to fajne to robi nam to tło do tego, o czym za chwilę porozmawiamy, czyli o periodyzacji, trochę takim twoim koniku i myślę, że też z tą periodyzacją wiele osób cię kojarzy, o wypowiedziach na temat periodyzacji i ten temat będziemy zaraz zgłębiać. Natomiast ja przytoczę takie jedno wydarzenie, jak ten mental jest ważny, z doświadczeń mojego znajomego. Znajomy był tytułowanym kulturystą. Kiedy już zdobył naprawdę wiele, czuł się zmęczony tą kulturystyką, nie miał za bardzo chęci do ćwiczeń, można by powiedzieć, że był fizycznie też zmęczony, miał jakieś objawy tam przetrenowania, zwał jak zwał, już nie będę jakiejś głębszej narracji tego robił, nie chciało mu się ćwiczyć, dostał informację, że jest powołany do kadry, no i nagle z dnia na dzień od razu weszły w niego siły, zaczęło mu się chcieć trenować i coś, co moglibyśmy sobie diagnozować jakimś przetrenowaniem, zniknęło, tak? Tak ten mental był ważny.
O.
No dobra, przejdźmy sobie do tej periodyzacji. Macieju, jakie mamy rodzaje periodyzacji? Takie ABC.
Zaczynając od klasyki, czyli podejścia liniowego, czyli najprostszym w ujęciu to jest przejście od niższej do wyższej intensywności, czyli budowa wydolności ogólnej masy mięśniowej, następnie siła, później realizacja w formie mocy, czy tam transferu tego na szybkość. To jest periodyzacja liniowa w skrócie. Dalej mamy periodyzację sprzężoną, którą możemy sobie podzielić na kilka rodzajów, gdzie mamy opcję równoległą, bądź opcję zakładkową, czyli w zależności od tego, czy każda zdolność motoryczna ma swój osobny dzień treningowy, jeśli chodzi o rozkład w tygodniu. To jest najbardziej znane choćby z tego, co spopularyzował świętej pamięci Louis Simmons z West Side Barbell, z świadka sportów siłowych, czyli mamy na przykład jeden trening wydolnościowy, jeden siłowy, jeden na podtrzymanie masy mięśniowej, to jest mój tydzień treningowy, lub opcja zakładkowa, czyli taka, gdzie łączę wszystkie bądź kilka zdolności, które chcę na danej jednostce treningowej, czyli na przykład zaczynam od wydolności, potem robię siłę i tak przez ileś tygodni pracuję, później przechodzę na nieco inny układ. A trzecia wersja, taka z największym zastosowaniem w profesjonalnym sporcie, czyli periodyzacja falowa. Tutaj akurat trzeba do Charlie'ego Francisa się ukłonić, który sprinterów z kolei trenował, ale to najlepiej się sprawdza moim zdaniem w ujęciu, gdzie mamy start, przerwę na trening, start, przerwę na trening, start, przerwę na trening w krótszych bądź dłuższych okresach czasu i tam żonglujemy sobie okresami występowania pracy nad daną zdolnością motoryczną, tak jak dokładnie w przypadku wersji liniowej, tylko nie idzie to liniowo, a falowo, czyli nie musi być to w tej kolejności, czyli wydolność, masa mięśniowa, później siła, potem szybkość, tylko w zależności od tego, co potrzebujemy na dany okres, mniej lub bardziej, lub na zasadzie tego, czego dawno nie trenowaliśmy i trzeba byłoby to pobudzić, żeby zachować ten potencjał na jak najwyższym poziomie, wtedy wprowadzamy taki mikroblok treningowy, aby odpowiednie adaptacje uzyskać.
To teraz, kiedy ma znaczenie, a kiedy znaczenia periodyzacja nie ma? Czy są okoliczności?
Tak, jeśli ćwiczycie dla siebie typowo sylwetkowo, bądź jesteście zapalonym kulturystą, to nie ma to żadnego w ogóle znaczenia. Dlaczego? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o sygnał dla ciała, czyli bodziec dla mięśnia, który wymusi na nim zmianę, w tym przypadku wzrost, jeśli chodzi o masę. Więc tutaj dobieracie sobie układ, który wam pasuje do waszego tygodnia, życia i tego, jak układacie sobie ćwiczenia, po czym czujecie się dobrze i jaki układ tam preferujecie. Czy to, że robicie klata biceps, barki triceps, plecy osobno, nogi osobno, nie ma w ogóle znaczenia, czy robicie 3 razy w tygodniu całe ciało, to będzie tylko i wyłącznie dyktowane waszym poziomem sprawności i waszym poziomem zaawansowania w treningu, czyli tym, jakich obciążeń używacie. Ale czy będziecie tu używać periodyzacji sprzężonej, czy liniowej, nie ma to w ogóle znaczenia, po prostu chcecie zmęczyć mięsień i doprowadzić do lokalnego upadku mięśniowego podczas wykonywania ćwiczenia X. A w przypadku sportu, no to, czy ogólnie przygotowania pod sport, ma to zupełnie inny charakter, ponieważ tu musimy otrzeć się o neuromotorykę, czyli kwestie związane z tym, jak dany rodzaj wysiłku wpływa na moje możliwości dzień, dwa, pięć później, czyli to, czy ja jestem w stanie na maksimum swojego potencjału pracować, czy mój pułap operacyjny jest odpowiednio cały czas wysoko, czyli to, co wytrenowałem, jak długo jestem w stanie to utrzymać na jak najwyższych wartościach i dzięki temu mogę pokazać się z jak najlepszej strony w ten dzień meczu, czy tam dzień walki, aniżeli to, że idę, jakoś to będzie, a potem, no, przykro mi, przestrzeliłem się z formą, nie trafiłem i tyle.
Okej, okay. Kontekst sportu i zawodnika, czyli doprecyzuj to, o czym powiedziałeś.
No, każda dyscyplina ma inne wymogi.
Przykłady. Pracujesz z rugbystami.
Tak.
Jaką tam najczęściej używasz periodyzację?
W trakcie sezonu bawimy się typowo periodyzacją sprzężoną modelem zakładkowym, gdzie ze mną są tylko akcenty na boisku, a chłopaki dostają plan, gdzie są dwie jednostki treningowe, maksymalnie trzy. Zresztą o tym będę dzisiaj poniekąd mówił na naszym tutaj sympozjum, gdzie będą wykłady. I tam łączę elementy, które są w zależności od tego, kiedy był mecz, czy jest to tylko i wyłącznie podtrzymanie potencjału tlenowego i masa mięśniowa, czy jest to podbudowa, czy podtrzymanie siły i tym samym wytrzymałości tkankowej w środku tygodnia i na sam koniec tygodnia pobudzenie szybkościowe, które ma za zadanie przygotować ich do tego, żeby na meczu rzeczywiście pokazać się jak najlepiej.
I to jest, kiedy pracuję z drużyną.
Tak.
To ja dodam może swój komentarz. Ja pracuję głównie ze sportowcami indywidualnie. Mhm. Najczęściej jeszcze po kontuzjach. Taka jest historia, jak oni do mnie trafiają, ale nie tylko. I ja trochę uprawiam wolną amerykankę. Zamysł jest długofalowy, natomiast skupiam się na eliminacji ich słabych stron, gdzieś tych kulejących cech motorycznych. Mhm. Na tym się skupiam i widzę, to mi najbardziej odpowiada, bo kontekst zawodnika u mnie zawsze wygrywa. To nie jest tak, że ja mówię, okej, znam te trzy periodyzacje, je użyję. Nie, ja muszę znać mocne i słabe strony zawodnika, a te mocne podtrzymać, słabe załatać.
Tak.
I to jest kontekst mojej periodyzacji. I czasami jest tak, że wywracam to do góry nogami. Czyli mi zdarzyło się już u futbolisty amerykańskiego w środku sezonu ładować hipertrofię.
No, jest to jak najbardziej wskazane niekiedy, bo jeśli sezon jest długi, no to z racji na ilość wysiłku,
dokładnie,
czy to biegowego, czy choćby mikrotraumy związanej ze zderzaniem się, no ciężko jest o utrzymanie wysokiej jakości formy z racji właśnie na to, że masa mięśniowa będzie spadać, bo ten sygnał kataboliczny jest bardzo duży. Tutaj ja ze swojej strony mogę wtrącić, jak przykładowo pracuję, czy to z tenisistką stołową naszą Natalią Partyką, czy z w ogóle zupełnie inną kategorią, czyli z jednym z żużlowców, z Krystianem Pieszkiem, to jest całkowicie inne podejście, gdzie Natalia, można powiedzieć, wpada, wypada i tam robimy, co się da w danym momencie, żeby złapać tonus mięśnia, żeby przywrócić tę sprężynę w nodze, żeby brzuch, plecy były silne. I to tak jak powiedziałeś, jest poniekąd wolna amerykanka, tylko że jest zamysłem w zależności od tego, czy mamy 2 tygodnie, 3 tygodnie, czy na przykład 9 dni tylko i wyłącznie. A z kolei w przypadku żużlu, gdzie jest sezon zasadniczy i później długa przerwa, no to jest zupełnie inna para kaloszy, gdzie jeszcze w grę wchodzi choćby kompozycja ciała, żeby zawodnik był jak najlżejszy, do tego, żeby nie obciążać maszyny.
Tak jest. No dobra, ale pytanie, które pojawi się u wielu słuchaczy, czy te nasze rozważania, które są takimi efektami nauki i doświadczeń naszych, czy możemy je weryfikować w praktyce, że użyliśmy dobrej? I to nie weryfikować tylko poprzez rzecz, która obarczona jest dużym ryzykiem błędu, czyli sukces bądź porażkę finalną zawodnika. No bo wiesz, jak jest zwycięstwo, to wszyscy uważają, że zrobili wszystko dobrze, nie?
Sukces ma wielu ojców.
Dokładnie, nie? A jak zawodnik przegrał, to nawet jeżeli ty jako trener przygotowania motorycznego zrobiłeś coś nie tylko dobrze, ale zajebiście, to i tak to skwitowane jest, że zrobiłeś źle, a to jest nieprawda.
Tak.
No i teraz, co my możemy zrobić, żeby ten proces trochę obiektywizować, wiedzieć, że wybraliśmy dobre narzędzia?
Z jednej strony przytoczę to, gdzie pracowałem wcześniej, czyli fizjologia, laboratorium i tak dalej na AWF-ie. Używając technologii mierzymy potencjał. Więc ja mogę sprawdzić, czy moje poczynania jako trenera spowodowały to, że jest wzrost możliwości, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest potencjał. Ja na przykład wywodzę się ze sportów walki, trenowałem tak w sumie najdłużej judo, jiu-jitsu, no na jakimś tam poziomie, powiedzmy, który już się jakkolwiek liczy i potencjał nie walczy. Czyli tak jak powiedzieliśmy, tak jak wtrąciłeś wcześniej, Artur, ta kwestia mentalna jest tutaj kluczem odnośnie tego, a moim zadaniem jako trenera, czy będę używał miar, które będą proste, choćby tętno spoczynkowe jest niższe, możliwości wysiłkowe, zawodnik zakwasza się później, ponieważ zrobiliśmy tam progresywny test mleczanowy, mierzyliśmy pułap tlenowy, mierzyliśmy siłę mięśniową i tak dalej, wyniki są wyższe, tak, zrobił rekordy, nie wiem, w podciąganiu, czyli siła relatywna wzrosła, zrobił rekord w martwym ciągu, siła maksymalna wzrosła, dalej skacze, szybciej biega, dalej rzuca piłką, lepiej robi dwubój.
I przegrywa.
Dokładnie, i przegrywa. To problem nie polega na fizyczności w tym momencie, tylko na tym, jakie jest a, nastawienie, a b, jakie jest przełożenie tej pracy na pracę sportową bezpośrednio. Czyli z jednej strony to musi być pozytywny transfer, nie będę rzucał nazwiskami, ale robienie siły dla siły w kontekście tego, że o, jest to fajne, a później non-stop kontuzje u zawodników, nie jest to raczej nic wskazanego w naszej branży. Niekiedy raczej trzeba było pójść w drugą stronę, w te bardziej a, miękkie umiejętności, o których wspominałeś wcześniej, czyli pracę z głową, wyrobienie pewności siebie, a b, to nad czym teraz bardzo mocno się pochylam u swoich zawodników, czyli przygotowanie kondycyjne. Czyli to, że on, ona jest pewien, pewny swego, jeśli chodzi o możliwości pod względem siły, to jest jedno, ale dwa, nie brakuje niczego pod kątem płuca, pod kątem tego, jak szybko wypłukuje te metabolity, ponieważ wtedy nie pojawia się nerwowość. Ta nerwowość zawsze łączy się z adrenaliną, adrenalina ze zbyt dużym napięciem mięśniowym, to ze spowolnieniem reakcji, z nadmiernym zużyciem tlenu, glikogenu i tak dalej i po prostu cały nasz potencjał leci w kibel przy tym.
To, czym mówisz, no mamy też świetne poparcie w badaniach naukowych. My wiemy, że osoby, które mają, już tak upraszczając to do jednego parametru, które mają wyższe VO2 max, będą regenerowały się między sesjami innymi siłowo-szybkościowymi zdecydowanie szybciej. Tak. Czyli ten ich performance będzie utrzymywany na wyższym poziomie, będzie szybciej przywracany.
No, zgadza się.
Dlatego warto, zresztą te koncepcje właśnie popracowania nawet nad komponentami szeroko rozumianej wytrzymałości metabolicznej sobie powiedzmy, one są tak samo stosowane u sprinterów czy nawet u strongmanów, nie?
Przecież no tak, tak.
Co się dzieje, nie? Trójboiści, jeżeli zaobserwowali, że między dwoma seriami potrzebują 5-6 minut przerwy, żeby dojść do siebie i sapią jak parowóz, to niech sobie wprowadzą chociażby takie elementy jak spacer farmera, przeciąganie jakichś sanek, takie elementy siłowe, ale w kontekście kondycyjnym. Nie? Tak, i to jest dla nich świetne uzupełnienie treningu, które pozwala im efektywniej trenować.
No bo to niestety trochę też wywodzi się z tych starych dogmatów, które były latami powtarzane, typu nie trenuj na siłowni, bo będziesz wolny i ociężały.
I odwrotnie.
I w drugą stronę, nie rób biegania, bo masa ci spadnie, więc...
Tak jest.
Prawda jest tak naprawdę po środku i ja ze swojej strony wiem, że to będzie anegdota tylko i wyłącznie pod względem naukowym, ale najlepszy poziom możliwości fizycznych, zarówno siłowych, ilości masy mięśniowej, takiej typowo suchej, miałem wtedy, kiedy miałem najlepszą kondycję. Ja no nie jestem w żadnym wypadku tam maratończykiem, ale miałem VO2 max 77 ml na kilogram masy ciała.
Dobra. To,
więc to
nawet są... mnie ignorantowi takich parametrów zaimponowałeś.
To są solidne wyniki i ja pamiętam dokładnie, ile wtedy mogłem, ile wytrzymywałem, a jak szybko odpoczywałem. To, że robiłem i tak za dużo i przez to byłem zajechany jak taksówka spod dworca, no to jest mój błąd tylko i wyłącznie, bo nie miałem tej wiedzy, którą mam teraz. Ale to, co wspomniałeś, jeśli te parametry są wyżej, zawodnik regeneruje się szybciej, przez to też może więcej.
Zgadza się. Czy pracując z tym samym sportowcem zmieniasz, zdarza ci się, może, a może to z reguła, periodyzację w kolejnym sezonie, w kolejnym roku?
Staram się żonglować tym tak, żeby nie dopuścić do pewnego rodzaju stagnacji, ale to głównie pod kątem mentalnym. Czyli o, znowu to samo, czyli znowu przychodzę, nie wiem, rozgrzewka, klata, podciąganie, martwe ciągi i potem spacer farmera i na następnej sesji inny układ ćwiczeń, ale dokładnie tego typu rzeczy. Nie, staram się tym bawić i tu można powiedzieć takie laboratorium Dextera zawsze sobie tworzę w głowie, gdzie szukam rozwiązań, które a, najpierw na papierze wyglądają sensownie, czyli dane zdolności motoryczne łączą się ze sobą w konstruktywny sposób. Dwa, testuję na sobie. Trzy, testuję na moich zwykłych podopiecznych ludziach, nazwijmy to śmiertelnikach, zjadaczach chleba. I na sam koniec, jeśli to sprawdziło się, przenoszę na kwestie sportowe, aczkolwiek dużo baczniej monitoruję, jak to wpływa, jeśli chodzi o kwestie regeneracji między a między. Uh-huh.
To brzmi bardzo sensownie. Ja polecam to sobie wytestować też w praktyce.
Metoda prób i błędów.
Tak jest. Planowania rzeczywistość. Czyli już sobie zrobiłeś laboratorium Dextera, wszystko wyszło, że to nie, no to zadziałało na mnie, zadziałało na tych Kowalskich, zadziałało na jednym sportowcu. O kurde, nie, jednak nie zadziałało.
Zibi, top.
No i teraz wiesz, jak wygląda czasami ta rzeczywistość? Czyli rozpisałeś sobie wszystko, tak jak wszyscy tuzowie periodyzacji, o których zaraz sobie powiemy, przykazali i nagle dzieje się co?
No nagle jest kleks w portkach.
No.
Generalnie wychodzę z założenia, że naszym zadaniem jako trenera przygotowania motorycznego, jeśli mówimy o pracy przed sezonem, jest to, żeby wywindować potencjał jak najwyżej. I tu wszystkie chwyty dozwolone, wiadome. Ale w trakcie to moim zadaniem jest nie zepsuć i doprowadzić człowieka do końca tego tam sezonu, rundy, walki, czegokolwiek, bez lub z jak najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu, bo to powoduje, że człowiek może po prostu trenować dalej. A czy to się sprawdza w rzeczywistości? No, proste kwestie, wiadomo, mierzenie jakości snu jest teraz bardzo popularne, wiele osób śmiga z różnego rodzaju technologią, czy to są tam opaski, zegarki, czy pierścionki i tak dalej, to nie ma znaczenia, ale samo to już bezpośrednio mówi nam o tym, jak ciało się adaptuje i czy się adaptuje, czy tych obciążeń nie jest po prostu za dużo. Ja wychodzę z założenia, że wolę kogoś niedotrenowanego, bo zawsze mogę na 3 tygodnie, nie wiem, przed finałem, walką delikatnie podkręcić śróbkę, niż przetrenowanego, gdzie te 3 tygodnie ostatnie wtedy trzeba poświęcić tylko i wyłącznie na regenerację. Więc tutaj założenia, a rzeczywistość to wymaga zawsze, w Stanach się mówi, czy tam za granicą, coach's eye, więc żeby jednak tym okiem trenera spoglądać na to wszystko, żeby widzieć, czy ktoś nagle rzeczywiście ma tą sprężynę w nodze, czy wlecze te nogi za sobą, mimo tego, że na papierze, według tygodnia 6 mojego planu, on powinien teraz być w topie formy, a niestety tak nie jest.
Zgadza się. Ja taki jeden cytat z pracy Hilla przeczytam odnośnie tego, jak ten sport ewoluował, jakie są konsekwencje dla sportowców, bo to nadaje trochę też komentarz do tego, co powiedziałeś. Rozrywka i rekreacja ustąpiły miejsca profesjonalnemu podejściu i konkurencji. Komercjalizacja sportu sprawiła, że kalendarze rocznych startów sportowców stały się dłuższe i bardziej wypełnione. Dla sportowca wiąże się to z większą presją, aby pozostać we współzawodnictwie. Sportowcy zwiększają objętość i intensywność treningu do granic możliwości, aby zmaksymalizować poprawę wyników. Presja psychiczna i nieustanny wzrost obciążeń fizycznych często balansują na granicy możliwości regeneracji sportowca. Nie zawsze to się udaje.
I, no tak.
I myślę, że taką osobą najbardziej odpowiedzialną za to jest właśnie trener przygotowania motorycznego, bo mam wrażenie, że trenerzy techniczno-taktyczni mniej to ogarniają.
To też nie jest ich działka i branża.
Tylko to, co przeczytałem, ty powiedziałeś, no tak, no bo to jest zdroworozsądkowe, czyli czytasz tak. Coś takiego i nie potrzebujesz mieć
doktoratu,
3 akredytacji, studiów magisterskich z przygotowania motorycznego, żeby powiedzieć, no tak.
Mhm.
A trenerzy techniczno-taktyczni powiedzą no tak, a zrobią zupełnie na odwrót.
No ale cytując też klasykę, co prawda bardziej kina, panie, u mnie się zapierdala. Tak? Więc to podejście niestety też musi wyjść z głowy, gdzie ja rozumiem, że obciążenia muszą być duże. I to pamiętam jak dzisiaj dzień rozmowy na przykład z trenerem mojego kolegi ze studiów, który rzucał oszczepem i on mówił wprost, no on musi siadać te 200, żeby przygotować tą nogę odpowiednio na blok, po to, że on po nabiegu ma takie i takie tam siły typu 800, jak nie więcej newtonów, żeby tą nogę, że tak powiem, wstawić, zablokować, a rzut będzie z tego efektywny. Okej, to się zgadza, ale jest wiele sposobów na to, żeby osiągnąć taki poziom siły. To jest jedno. Dwa, dopóki trenerzy techniczno-taktyczni nie biorą pod uwagę choćby komponentu pracy mięśnia w trakcie elementów, które zapisują, małe gry, gry na większym polu, mniejsza ilość zawodników na większą ilość zawodników, gdzie będzie więcej ekscentryki, czy są starty z pozycji izometrycznej i tego wpływ później na odpowiedź organizmu, no to niestety będziemy troszeczkę grali w ping-ponga, no ale z zawiązanymi oczami, no nie? Więc niewiele nam z tego wyjdzie.
No to jeszcze takie pytanie trochę off-topicowe do tego, co w tej chwili o czym sobie rozmawiamy. Na ile dobrze ci się współpracuje z trenerami techniczno-taktycznymi? Na ile ten przepływ informacji jest taki, jakbyś sobie życzył, a na ile masz wrażenie, że trochę jesteś, że toczysz potyczkę?
W żadnym wypadku, tak jak mówimy tutaj na przykład o ogniwie, nie czułem się marginalizowany, wręcz przeciwnie. I to wydaje mi się, że wynikło z presji zawodników.
Okej.
Bo oni sami powiedzieli, że widzą, czują się inaczej zupełnie. Jeśli chodzi o to, dwa, to też był dla nich przerywnik i rozrywka.
Mhm.
Czyli to, że każdy trening przykładowo tam w rundzie drugiej zaczynali od pracy na gumach, później troszeczkę ekscentryki na dwugłowę, parę startów z różnych pozycji, na koniec przepychanie sanek jako pobudzenie i dopiero wchodzili na gry, na elementy techniczne, no to zmieniło u nich całkowicie podejście do treningu, że jak były te pierwsze 15-20 minut, im się japa cieszyła. Mhm. A trener w żadnym wypadku tego nie wyłączał i nawet jeśli ja kisiłem coś, bo przedłużyłem, zabrałem mu tam 10 minut dodatkowo, bo ktoś się spóźnił, a ja zawsze dbam o to, żeby rozgrzewka była od A do Z, mhm. to nie miał żadnego ale, tak? Nie miał żadnego ale i to wszystko rzeczywiście się dobrze zgrywało. Ciężko mi tu odnosić się dalej, bo z większością sportowców z gier zespołowych choćby, pracowałem raczej indywidualnie, więc mhm. czy to była piłka nożna, czy koszykówka, czy piłka ręczna, nie miałem też odniesienia od nich, aczkolwiek zawsze prosiłem o wytyczne od trenera tego głównego, żeby móc dostosować swoją pracę, żeby tego zawodnika nie przeciążyć. Czyli to w mojej gestii jest, żeby zwrócić uwagę na ilość obciążeń, która jest nakładana.
Czyli co do zasady trafiałeś raczej na osoby ze sztabów szkoleniowych przychylne takiej tak. pracy w zespole,
tak, tak.
rozumiejąc tą potrzebę.
Co śmieszne, w jednym przypadku trafiłem na człowieka, który był wcześniej moim, nazwijmy to, wychowankiem podopiecznym na różnych szkoleniach, a później on prowadził drużynę, z której ja kilku zawodników prowadziłem indywidualnie.
Idealna sytuacja, co? Tak. Mówiliście jednym językiem.
Dokładnie.
To też fajnie, że ktoś, kto poszedł, bo on rozumiem, poszedł w stronę trenera techniczno-taktycznego.
Nie, on został trenerem przygotowania dla drużyny,
okay.
ale zawodnicy i tak przychodzili do mnie indywidualnie. Okay.
Ale to w ogóle się dogadywaliście, no. To nie było problemu. Dobra, rzućmy kilkoma nazwiskami. Izurin, Bompa, Jovanovic, Steve, Werkoszański. Którymi nazwiskami warto się zainteresować i dlaczego, jeżeli mówimy o periodyzacji?
No de facto każdy z wymienionych wcześniej będzie osobą, która troszeczkę inny nurt przedstawia i ma też zarówno czy to akredytację, czy doświadczenie idące za tym, że ich prace mają wartość nie tylko merytoryczną, ale no rzeczywistą, tak? Popartą empirycznymi dowodami.
Tak.
Ja opieram się głównie na tym, co de facto zrewolucjonizowało świat sportów siłowych, bo do tego mi było najbliżej, bo tak jak trenowałem judo, to jeszcze amatorsko tam coś tam dźwigałem ciężary i tam po prostu te rosyjskie nazwiska właśnie, jak Werkoszański, Surin, Miedwiediew, one się pojawiały częściej, ale to też wyniosłem dopiero z momentu, jak zacząłem czytać wszystkie anglojęzyczne publikacje, więc ani weryfikowanie wszystkiego na PubMedzie nie przynosiło aż tylu rezultatów, co książki, które pozwalały na to, żeby znaleźć to, co mi odpowiada, bo w tym wypadku zastosowanie danego modelu periodyzacji, czyli tego, kto na przykład, nie wiem, Bompa mówi zupełnie o czym innym niż Werkoszański, będzie podyktowane tym, jak duża użyteczność jest a, na moim poziomie zaawansowania tego typu rodzaju przygotowania, a dwa, jaką dyscyplinę po prostu ja trenuję, więc w tym momencie lepsze dla mnie jest użycie modelu X, a nie Y.
Okej. Okay. Ja jeszcze dorzucam ze swojej strony dla osób, które czują się niepewnie w tym programowaniu albo zastanawiają się, czy aby na pewno dobrze zrobili i chcieliby zyskać trochę pewności siebie albo przynajmniej zyskać trochę wiedzy, to pracę Kileya z 2017 roku Periodization Theory, Confronting an Inconvenient Truth. Bardzo fajna, przystępna praca, która pokazuje nam, że wiele chwytów dozwolonych i ta koncepcja periodyzacji to naprawdę szerokie spektrum rozwiązań, które mogą działać i to zależy od nas i od kontekstu zawodnika i drużyny.
Dokładnie, zgadzam się.
Macieju, szybka rozmowa o periodyzacji. Generalnie periodyzację powinniśmy robić, ale powinniśmy wiedzieć, że tutaj jest wiele możliwości, żeby osiągnąć ten ostateczny sukces.
No tak jak to mówili Rzymianie, czy tam generalnie starożytni, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Więc kluczem, moim zdaniem, będzie bardziej to, że jesteśmy konsekwentni i działamy systematycznie, a nie to, czy właśnie wybiorę model X czy Y. I tutaj no, można podpierać się wieloma rzeczami, no ale koniec końców liczy się ostateczny wynik, a on będzie tak naprawdę zlepkiem wielu różnych aspektów, nie tylko fizycznych, ale tak jak wcześniej wspominaliśmy tutaj w rozmowie, mentalnych również i nawet w dużej części mentalnych. I no cóż, co mogę więcej dodać? No, fajnie jest mieć wiedzę, tak, aby móc dopasować po prostu to, co robimy do danej sytuacji, do możliwości, z jakimi się spotykamy.
Też pamiętajmy, że to, co my robimy, to periodyzujemy obciążenia fizyczne,
tak.
A obciążenia psychiczne czasami życie nam świetnie periodyzuje i jest prawdziwą perturbacją, nie?
No, zgadza się.
I nagle się okazuje, że to rozprzejesz wszystko, tylko że nie uwzględniłeś tego, że ktoś jest człowiekiem.
Tak, i ząbkuje mu dziecko.
Dokładnie. Dobra, Macieju, konkretna rzeczowa rozmowa. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Uciekamy na konferencję.
Po mojej stronie. Tak jest, dziękuję pięknie.
Pozdrawiamy wszystkich, trzymajcie się, hej. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam Artur Moore.